sobie może zacznijmy od tego, że od tej trudniejszej strony, że bycie na zgromadzeniu wcale nie zbawia. Jezus mówi do tych ludzi, którzy przychodzą do Niego, mówi, nie znam was. A oni mówią, no ale przecież jadaliśmy przed Tobą, piliśmy przed Tobą, nauczałeś na naszych ulicach, no przecież jak, nie pamiętasz? Byliśmy przecież, Panie. Jezus mówi, nie znam was, bo czynicie nieprawość. W sumie to jest jak bomba, która uderza w mury naszego ja i która powoduje to, że człowiek doznaje, że jeśli nie zabierze się z całego serca za tą sprawę, to po prostu kiedyś to usłyszy. Bo Jezus, kiedy mówi takie słowa, to On mówi, uważajcie, żebyście nie byli tymi, którzy będą, ale nie będziecie korzystać z tego, co się uczycie, tylko żebyście to skorzystali, bo ci, którzy skorzystają i będą służyć, oni usłyszą inne słowa. Sługo wierny, wejdź do radości Pana swego. Jezus mówi, co On powie, kiedy wróci do tych czy do tych. A więc ceń sobie to, że możesz być na społecznościach. Ceń sobie to, że możesz słuchać, że możesz najeść się, napić się, że możesz patrzeć, jak Pan w jaki sposób dociera, że ma świadectwo, że dociera do Ciebie Słowo Boże. I teraz jest tak ważne właśnie, żeby nie pozwolić sobie na zmarnowanie tej cenności. No bo Jezus mówił do nich ważne słowa. Na przykład kobieta cudzołożna, złapana na jawnym cudzołóstwie, jest przyprowadzona jako obraz przegranego życia przed oblicze Pana Jezusa Chrystusa i ci ludzie są pewni już, że to jest jej koniec w sumie. Pan Jezus zachowuje się trochę dziwnie, kiedy oni przedstawiają ją jako tą grzesznicę, on po prostu się schyla i pisze sobie po piasku. Możemy się domyślać, że on po prostu zaczął pisać ich imiona na piasku i pisał, a znał imię każdego z nich. Jak Jeremiasza jest napisane, wasze imiona na piasku będą wypisane. I ich sumienie ruszyło i oni zobaczyli, że oni są też grzesznikami. Kiedy usłyszeli, kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I później zostaje ta kobieta i Jezus mówi, ja cię nie potępiam. Wcale to nie znaczy, że ja zgadzam się z tym, co robiłaś. Ja cię nie potępiam, ja nie jestem twoim wrogiem. Nie przyszedłem cię zabić z powodu tego, co robisz. Ja chcę Cię uratować. I wtedy mówi te ważne słowa, idź i więcej nie grzesz. To znaczy, kiedy Jezus mówi na tych ulicach, kiedy mówi przed tymi ludźmi, On mówi wyraźne słowa, nie grzesz. Co to znaczy nie grzesz? No pierwsze to możemy powiedzieć, nie czyń bliźniemu Twemu, co Tobie niemiłe. No nie grzesz, nie czyń komuś, co sam nie chciałbyś, aby Tobie uczyniono. A drugie, idź i czyń to, co Tobie jest miłe. Rozumiecie? Obraz naszych relacji pokazuje, na ile posłuchaliśmy Jezusa. I dobrze jest, kiedy widać, że te relacje się zacieśniają, że my chcemy osiągnąć to, o czym mówił Jezus. Grzech nas rozdzielił, Jezus nas złączył. Chcemy wykorzystać, że Jezus nas złączył po to, żeby nie być w grzechu rozłąki, żeby nie być ja sama, tylko żeby być ciałem Chrystusa, bo grzech spowodował, że ludzie się rozczłonkowali, a Chrystus przyszedł zebrać nas w jedno, a więc grzechem jest pozostawać w rozczłonkowaniu, kiedy powinniśmy być jedno. Nasze emocje, nasze pragnienia, nasze dążenia, nasza współpraca powinna być oparta całkowicie na Jezusie Chrystusie. Nasze zbawienie jest w Nim. A więc jeżeli wiemy, że On właśnie mówi to i wskazuje na to, na przykład otwórzmy sobie 5 rozdział Ewangelii Jana, 5 wiersz. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Kto z was ma 38 lat? No parę osób jest takich, co ma 38 lat. Ale większość... Nie ma z was tyle, co on chorował. A więc długo chorował. Kiedy policzysz swoje życie i gdybyś tak liczył, że całe to życie twoje chorujesz. Ciężko by było, prawda? A ten człowiek chorował 38 lat i ciężko mu było się poruszać. Później czytamy, kiedy już ten człowiek został uzdrowiony przez Pana Jezusa, w 14 wierszu, później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Co to jest coś gorszego, żeby ci się nie stało? Jezus ostrzega człowieka, że człowiek z powodu grzechu trafi do Gehenny, a więc miejscem dla grzesznika jest Gehenna, miejsce odrzucenia na zawsze. Jezus mówi: nie grzesz, żebym nie musiał cię odrzucić, czy żebyś nie musiała być odrzucona. Nie grzesz. Niech nie będzie twoim swobodą, że możesz grzeszyć, bo ty masz prawo. Nie, niech twoim będzie to, że masz prawo nie grzeszyć, ale jeśli byś zgrzeszył czy zgrzeszyła, jest orędownik, on cię nie zabije zaraz. Daje ci szansę powstać i nie grzeszyć. Jego pragnieniem nie jest przyjść i powiedzieć: znowuż spotkałem cię w grzechu. Jego jest pragnieniem przyjść i powiedzieć: wykorzystałeś dobrze czas, że w moim życiu znalazłeś uwolnienie od twoich grzechów i mogę cię wziąć do wieczności. Jezusowi bardziej zależy na tym, żeby nas wziąć do wieczności, niż nas skazać, ponieważ Słowo Boże mówi, że Bogu bardziej zależy na tym, żeby grzesznik się upamiętał i żył, niż na tym, żeby zginął. Tak? A więc Jezusowi, Chrystusowi zależy na tym, żebym ja żył, żebyś ty żył. On nam pomoże, jeśli tylko będziemy chcieli. Ale my musimy słyszeć, co On do nas mówi. Zobaczcie, to co wspomniał też Ileszek. Przychodzą do Niego ludzie i mówią: Panie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, uzdrawialiśmy ludzi, prorokowaliśmy. No wydawałoby się, że to jest gwarantowane, że oni przecież są wyznawcami Jezusa Chrystusa. Ale Jezus nadal skazuje na grzech i mówi: nie znam was, dlatego że czynicie bezprawie. Idźcie precz. To, co my musimy się nauczyć, to to, że mamy czas po to, żeby porzucać grzechy, żeby oczyszczać się. To jest nasz czas. Kiedy wykorzystujemy czas po to, żeby się oczyszczać, rozumiemy Jezusa. Jeśli wykorzystujemy czas, żeby no, fajnie sobie pożyć, no, można skorzystać z tego czy z tamtego, ale jeśli nie porzucimy naszych grzechów, to one nas oddzielą od Pana. A więc w sumie nie chodzi o to, żeby się z kimś spierać, żeby udowadniać, żeby oszukiwać kogoś i mówić o sobie dobrze, kiedy źle. Chodzi o to, żeby porzucić nasze grzechy, przestać robić to, co robiliśmy złego bez Jezusa. Przestać po prostu. To nie jest kara przestać grzeszyć, to jest możliwość przestać grzeszyć. W Panu Jezusie jest możliwość nie grzeszyć, bo Jezus nie grzeszy. A więc jeżeli to rozumiemy, to zdajemy sobie sprawę, że jest tylko jedno miejsce schronienia przed naszym grzeszeniem. Jezus jest tym miejscem schronienia. Inaczej możemy powiedzieć w ten sposób, że cała ludzkość została otoczona śmiercią. Murem śmierci, zapłatą za grzech jest śmierć. Żaden człowiek nie mógł znaleźć wyjścia ze śmierci, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, a więc wszystkich ogarnęła śmierć. Jezus wszedł w ten mur śmierci, umarł, ale nigdy nie zgrzeszył. I w tym murze śmierci powstała wąska brama na jednego człowieka. Jeżeli weźmiemy miliardy, miliardy ludzi na ziemi żyjących, w różnych pokoleniach, przez pokolenie, to naprawdę to są wielkie tłumy ludzi, i żaden z nich nie mógł stać się bramą wyjścia ze śmierci. Wszyscy musieli umierać z powodu swoich grzechów. Jezus jedynie nie umarł z powodu swoich grzechów. To znaczy, że w tym murze zaistniało wyjście. Wielu szuka tego wyjścia. Gdzie go szukają? Szukają w eliksirach życia wiecznego. Szukają w reinkarnacji. Szukają gdzieś tam. Szukają po różnych miejscach. Myślą, że znajdą takie wyjście, że to pozwoli im nie umierać. Szukają, że znajdą w człowieku coś, co uruchomią i człowiek już nie będzie się starzał. Szukają cały czas, żeby uratować się od śmierci, tak? A obok jest wspaniała brama na jednego człowieka, na Chrystusa Jezusa. I ludzie ją mijają, uznając ją za niewartą. Biegną do lekarzy, szukają lekarza, który by im pomógł pokonać raka czy cokolwiek, a tu jest brama, wąska brama, jeden człowiek, Syn Boży, Jezus Chrystus. On jedynie wygrał ze śmiercią, bo nigdy nie zgrzeszył. Jeżeli chcemy opuścić ten teren śmierci, to musimy przejść przez Jezusa. Żeby wyjść z tego, musimy uwolnieni być od naszej natury grzeszników, od natury grzesznika, który szuka swojej chwały, żyje dla siebie samego. A więc jest wyjście, tylko z niego korzystać. W tej Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, czytamy 4 wiersz i 5. Trwajcie we mnie, a ja w was. Klatorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Bez niego nie możemy przestać grzeszyć. Jest to niemożliwe dla nas ludzi. Jesteśmy zbyt słabi, żeby zwalczyć coś, co nam się podoba. Grzech się podoba człowiekowi. To nie jest tak, że grzech jest czymś niemiłym. Ludzie nie grzeszą dlatego, że nie lubią. Grzeszą dlatego, że to im się podoba, że takie życie im się podoba. Dlatego grzeszą. I przestać czynić, co nam się podoba, to tylko jest możliwe w Chrystusie Jezusie. Jednemu się podoba dużo gadać, drugiemu się podoba nic nie gadać. Jednemu się podoba chodzić w portkach takich, że jakiś, jakby chodził łachmaniarz, a drugiemu się zupełnie podoba co innego. I tak temu to, tamtemu tamto, zależy jakim jest człowiekiem, to mu się podoba. No widzicie, jeden łysy, drugi włosy ma zapuszczone, nie wiadomo jakie, trzeci ma kolczyki, czwarty coś tam, każdy co mu się podoba, to sobie tam robi. A teraz w Chrystusie zostawiasz to wszystko i znajdujesz upodobanie w tym, co się Jezusowi podoba. To znaczy pełnienie woli Ojca, życie według tego, w czym Bóg ma upodobanie. Zaczynasz cenić sobie to, co jest w Chrystusie. Kto trwa w Nim, to znaczy, że porzucasz to, co podobało się Tobie, nim poznałeś Jezusa, czy poznałaś, a teraz trwasz w Nim i wydajesz owoc. Owoc nowego życia, owoc Chrystusa Jezusa w Tobie. To jest zbawienie, to jest uratowanie się z tego kręgu śmierci. Nie ma znaczenia, ile człowiek będzie miał darów. Dary są piękne, wspaniałe. Można kogoś uzdrowić, z kogoś uwolnić, kogoś przekazać coś, co jest prawdą. Arcykapłan też prorokował przecież z powodu stanowiska, ale co mu to dało, skoro stanął przeciwko Jezusowi Chrystusowi? A więc mamy w tym trwać, należeć do Niego. Piękna sprawa. To jest tak jak ożywczy powiew. Rozumiesz, siedzisz w mieszkaniu, którym śmierdzi, wszystko śmierdzi. Otworzysz jedno małe okno i zobacz, jakie świeże powietrze zaczyna płynąć. Skąd to powietrze płynie takie świeże? Z nieba. To wszystko śmierdzi na tej ziemi. Ta miła woń płynie z nieba, to jest Chrystus Jezus. Paweł dlatego powiedział, że my nie jesteśmy śmierdzącej woni grzeszników, ale jesteśmy miłej woni Chrystusa, jednym ku życiu, drugim ku śmierci. Bo jednym się to nie podoba, a drudzy zaczynają doznawać, to jest coś, co mi odświeża. Ten powiew z nieba daje mi wielkie posilenie, że mogę teraz się chcieć ratować. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale, czytamy bardzo ważną informację. W 6 wierszu. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że ci, którzy trwają w Chrystusie, należą do Niego, ich miejscem jest niebo. Oni nie będą w Gehennie i nie będą spędzać czasu na zgrzytanie zębami, wycie i narzekanie. Oni będą się cieszyć i radować, bo ich miejsce jest tam, gdzie jest Chrystus już. To się stało w kim? W Chrystusie. A więc Jezus jest tymi drzwiami. Mówi o tym w 10 rozdziale Jana. Ja jestem drzwiami dla owiec. Kto we mnie wejdzie, ten wyjdzie i znajdzie pastwisko. Co to znaczy dla mnie i dla ciebie? Że tylko człowiek, który nie wierzy, pozostaje w tym świecie ciemności. Ten, który wierzy, wykorzystuje Chrystusa po to, żeby opuścić świat, który idzie do Gehenny. Paweł mówi, ja w krzyżu Chrystusowym umarłem dla świata, świat umarł dla mnie. Pamiętajmy, wykorzystujmy ten czas. Nie pozwólmy się oszukać, że skoro nie spadają na nas kamienie cetnarowe, jakieś gradu, czy nie spada na nas ogień, że to jest tak, a można jakoś sobie żyć. Pamiętaj, wypieraj się siebie, bierz swój krzyż i idź za Jezusem. Chciej Go naśladować. Niech w twoim życiu będzie chęć naśladowania. Wiele oporów znajdziesz. ciało się będzie sprzeciwiać temu, ale będziesz mieć pomoc z nieba. Duch Święty będzie cię umacniać, i coraz bardziej będziesz doznawać, że podoba ci się ten Chrystus i życie w Chrystusie, bardziej niż twoje stare życie. I będziesz po prostu chętnie z Panem Jezusem, bo to jest dla ciebie coś o wiele bliższego. A więc mamy drogę, tą bramę tylko na jednego człowieka, na jedno imię. Mówiliśmy o tym, to jest imię Jezus Chrystus. Tylko w tym imieniu jest zbawienie. Nie myśl, że w kimkolwiek innym jest zbawienie. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma innego imienia danego ludziom, jak tylko to jedno. Kto będzie wzywać imię Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawionym. Po co Go wzywamy? Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy żyjemy w świecie grzechu, wzywamy Go po to, żeby On nas ratował z tego świata grzechu, a nie: Panie, uzdrów mnie. Fajnie, dobrze. Potrzebne jest, może Pan cię uzdrowić, ale co jest ważniejsze? Zobaczcie, kiedy przynieśli tego sparaliżowanego i go tam przez ten dach spuścili do przedoblicze Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus powiedział: przebaczone ci są twoje grzechy. No i wydawałoby się, co takiego Jezus mu tam zrobił? Leży dalej sparaliżowany, w sumie nic nie może zrobić innego więcej, ale my wiemy, że Jezus mu dał o wiele więcej niż wtedy, kiedy powiedział: wstań i chodź, tak? Bo co z tego, że człowiek stanie i chodzi, skoro dalej żyje w grzechu? I tak w sumie jest martwy wtedy. A więc Jezus dał temu człowiekowi o wiele coś piękniejszego, wspanialszego, mówiąc mu: przebaczam ci twoje grzechy. Z czego będziemy się bardziej cieszyć? No, coś nie mogłeś, coś, jakieś niedomaganie fizyczne, no i Pan cię uzdrowił. O, jak pięknie, mogę chodzić i tak dalej. A czy nie jest piękniejsze, kiedy możesz deptać po wężach i skorpionach i one ci nie krzywdy nie robią? Kiedy możesz chodzić pośród tego świata i wcale nie potrzebujesz grzeszyć jak świat i wcale się ciebie to nie trzyma, nie potrzebujesz tych rzeczy w ogóle, nie tęsknisz do nich, ani ci na nim nie zależy. Czy to nie jest piękniejsze od tego fizycznego zdrowia? Może być potrzebne fizyczne zdrowie, żeby pójść dalej, dotrzeć gdzieś, gdzie trzeba, ale o wiele ważniejsze, żeby dotarł tam człowiek, który ma czyste serce, czysty umysł, czyste sumienie i który może powiedzieć, tak jak Piotr, słowa życia, które Korneliusz i inni usłyszeli i zostali głęboko poruszeni do Boga. A więc dla mnie i dla ciebie jest pierwsze być czystymi, mieć czyste serce, oczyszczone sumienie, uwolniony umysł, aby do tego, aby myśleć o tym, co w górze, aby tęsknić do tego, co w górze. I chociaż jesteśmy otoczeni światem zwiedzenia i ułudy, który wydaje się pociągać, powiem może to tak, jak pamiętam, jak w Polsce jeździły furmanki, a czasami zjawiał się samochód. Tak było, jak byłem młodym człowiekiem. I to nie było dużego wyboru samochodowego. A teraz? Mnóstwo samochodów, różnych samochodów, a ten ma kształt taki, a ten ma kształt taki, a ten ma taki kształt, a tamten jeszcze inny ma kształt. A więc próba natarcia na człowieka wzmocniła się. Kiedyś nie było tych billboardów, nie było tych rzeczy. Dzisiaj idziesz i możesz patrzeć na różne jakieś promocje, niepromocje, inne rzeczy. Szedłeś do sklepu, była lada, za ladą stała jakaś osoba obsługująca i w sumie niewiele miałeś do wyboru. Ile łatwiej było się wtedy poruszać. Teraz masz mnóstwo rzeczy do wyboru, i takie, czy inne. Tylko co z tego? Wtedy było mniej, ale za to były lepsze. Jak kupiłeś sobie chleba, to jak pogryzłeś, to aż... Jak kupiłeś kiełbasę najtańszą, zwyczajna była najtańsza, to była lepsza od tych wszystkich nadzwyczajnych teraz. A więc w sumie było mniej, ale było treściwe. Teraz masz pełno dla oka w złotkach. Kiedyś nie było w złotkach jakichś specjalnych takich. To były proste opakowania były w sumie. Wszystko było zawijane w papier albo w takie rzeczy. Nie było jakichś tam reklamówek czy innych rzeczy. A więc w sumie było mniej, ale było prostsze. Teraz jest dużo doświadczenia, a więc rośnie kuszenie, rośnie próba wciągnięcia człowieka przez to, co widzimy, w coś, w jakieś złe pragnienia. Mamy żyć pośród świata, ale nie jak świat. Możemy patrzeć na to, ale wcale nie potrzebujemy dać się złapać pułapkę, że potrzebujemy coś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Będziemy korzystać z tego, tak jakbyśmy nie korzystali. To jest taka wspaniała norma. Nieważne, co się wydarzy w tym świecie. Mogą być takie, że każdy będzie miał samolociki, będziemy latać samolocikami każdy, czy co tam. Nie ma znaczenia. Będę korzystał z samolociku, jak będzie i będę się przemieszczał, żeby być sobie tu czy tam szybciej, móc budować się z innymi w sposób Boży. Ale nie może to zdobyć serca, nie może zapanować nad myśleniem i odsunąć od Chrystusa. Będziemy kuszeni, ale Bóg daje wyjście z pokuszeniem. Zawsze to jest Jezus Chrystus. Zawsze Jego wspaniałość, Jego bogactwo, Jego chwała, Jego miłość, Jego pokój, Jego radość. Wielu ludzi oddałoby majątki za to, żeby móc miłować, żeby być miłowanym czy miłowaną. I nie potrafią tego znaleźć w tym świecie zagubienia, gdzie ludzie tylko szukają własnego zaspokojenia. Ale nadal pozostaje tu Kościół. Dzięki Jezusowi Chrystusowi ludzie, którzy mają pragnienie dotarcia do wieczności i bycia z Bogiem, żeby usłyszeć od Pana Jezusa, kiedy wróci, chodź, bądź ze mną teraz i na zawsze już. Bo byłeś czy byłaś dla mnie tu na ziemi. To jest piękne, uczymy się, wzrastamy. Jeżeli coś by się nie powiodło, Jezus jest gotowy pomóc nam. Możemy liczyć zawsze na Niego, że On nam pomoże, jeśli będziemy wzywać Go szczerze, uczciwie, wiedząc, po co tu jesteśmy, że w sumie główny cel to jest ten, żeby się przygotować na spotkanie z Nim, żeby uczciwie wybierać dobro, odrzucać zło. Po to się uczymy Jezusa, po to są zgromadzenia też. Ja w sumie, jak już wspomniałem tutaj przed zgromadzeniem, przez jakiś krótki czas w sumie zająłem się trochę tym, co tam jest z tym prawem budowlanym, żeby wiedzieć, jak postąpić, czy w czym postąpić. I w końcu, no nie wiem, w parę dni, i to nie jakimś długim czasem, tylko trochę tam pół godziny czy godzinę, dowiedziałem się już tyle rzeczy, które mi ułatwią rozsądzenie, co lepiej, a co gorzej. Dlaczego ja mogę w prawie, którego w ogóle nie znałem, kiedy wszedłem w to, zobaczyć, jak jest i już rozsądzać, co jest lepiej. A często wierzący ludzie czytają Biblię latami i nie umieją rozsądzić, co jest dobre dla nich, a co złe. To jest dziwne do zrozumienia. Może to jest to, że człowiek się obywa już z tym i przyzwyczaja się do tej księgi, do tego pisma i do słów Jezusa i nie jest już na tyle trzeźwym czy czujnym, żeby unikać złego. Wielu się udało robić samowolki jakieś budowlane, ale cały czas drżą, bo wiedzą, że jeśli przyjdzie kontrola, to wyjdzie na jaw to i będą musieli zapłacić karę i zburzyć to, jeśli trzeba będzie. Niektórzy dopytowują się, jak usunąć tą samowolkę, jak ją uprawomocnić, żeby można uprawomocnić. Można, będą musieli zapłacić dużą karę. Jest jeszcze możliwe. Będą może, jeśli nie jest to zagrożenie, jeśli jest zgodnie z tym, będą musieli wszystko zrobić, jakby normalnie miało być, projekty i te inne rzeczy, zgłosić to wszystko i jeszcze zapłacić karę. A więc jest jakieś prawo, które obowiązuje i okazuje się, że samowolka nie ma terminu przedawnienia, to znaczy nie ma przedawnienia. Jeżeli została wykonana, to choćby za 50, czy 60, czy 70 lat ją odkryli, to i tak będzie ukarany człowiek. Bez względu, który to jest. I to też jest ciekawe, że w tym można znaleźć trochę Ewangelii. Że kolejny właściciel tej nieruchomości będzie odpowiadać za tą samowolkę, który tam jest. I my też z pokolenia na pokolenie możemy przejmować samowolki chrześcijańskie i myśleć sobie, no przecież poprzednie pokolenie też to robiło. No i co? No i mogli robić, a my teraz nie możemy. No i okaże się, jak będziemy znalezieni w tej samowolce, poniesiemy konsekwencje. Oni za to, że robili, a my, żeby w tym jesteśmy teraz. I nie będzie usprawiedliwienia, że ja nie wiedziałem. Bo obowiązkiem człowieka jest sprawdzić. Pójść i sprawdzić, czy odpowiada to rzeczywistości. Wielu ludzi będzie mówić do Pana Jezusa, ale myśmy nigdy nie wiedzieli, że ty takie wymagania miałeś wobec nas. Waszym obowiązkiem było pójść i sprawdzić, jak rzeczywiście jest. Skoro Jezus umarł na krzyżu Golgoty, to za coś umarł. I człowiek powinien sprawdzić, za co Jezus umarł. Jeżeli dowiaduje się człowiek, że umarł za moje grzechy, za twoje grzechy, to znaczy, że z tym trzeba zrobić porządek, tak? Że my nie mamy wprowadzać samowolki. My mamy uciekać od samowoli. Mamy usuwać samowolne robienie tego, co my chcemy. Bo to jest samowolka budowlana. My mamy też budować się teraz na Dom Boży. No i ktoś przychodzi i żyje sobie w zakłamaniu. Mówi, ja też się buduję z wami. To jest samowolka. Bez kłamstwa mamy się budować. Mamy się budować w prawdzie, a więc niech Bóg pomoże. Ostatnio gdziekolwiek zaglądam, wszędzie widzę Ewangelię. To jest dla mnie fascynujące po prostu. Widzę Ewangelię wszędzie. Odpowiednia kara, odpowiednie działanie i szansa. Jeszcze jest czas łaski, że jeszcze może, ale zapłacić musi za to przestępstwo. Nawet świat wie, że musi uregulować. To, co było z Dawidem, Bóg mu przebaczył, ale musiało być konsekwencja tego, co on popełnił. I Dawid wtedy przez tą konsekwencję przeszedł pokornie. Taki człowiek też się może, musi uniżyć, musi zapłacić tą karę. Może się tłumaczyć, ale to ja nie zrobiłem tego. Nieważne. Jesteś teraz w tym miejscu i to właśnie używasz w ten sposób. A skoro używasz, to ponosisz konsekwencje. Pamiętajmy, uczmy się chrześcijaństwa, które jest biblijne, jest prawdziwe. Każdy z nas zda sprawę za siebie przed Panem. Jezus mówi, przestań grzeszyć. Zostaw grzeszenie. Buduj się teraz w sposób Boży, czysty, zdrowy. Przynoś dobre materiały. Módl się, zwracając uwagę na Pana. Szukaj Jego oblicza w każdej sprawie, żeby dobrze wykorzystać czas na ziemi. Pokolenie pokoleniu głosi albo prawdę, albo zakłamanie i mówi, tak można żyć. A ty zobacz, co mówi Pan Jezus. Czy można żyć w grzechu, czy nie? Jezus mówi, nie grzesz. Apostołowie mówił, kto grzeszy, zapłatą jest śmierć. Nie grzesz. Uciekaj od sposobu życia w grzechu. Jeżeli grzeszysz, jest ktoś, kto może ci pomóc w grzechu. On nie jest twoim wrogiem. On widzi twoją słabość i jeśli jesteś w tej słabości grzechu, on ci pomoże, ale szukaj jego oblicza. On da ci siły pokonać przeciwność, da ci wygrać. Po to właśnie Jezus przyszedł, żeby zbawiać, a nie zatracać. Także wykorzystuj to, że chrześcijaństwo jest uświadamianiem. Jeżeli gdziekolwiek zobaczysz samowolkę, trzeba usunąć. Budowa musi być zgodnie z prawem Bożym. Jak mamy się budować? W miłości wzajemnej, w prawdzie. Tak? W służeniu sobie nawzajem. To jest porządna Boża budowa. I tego wszystkiego uczyli apostołowie. I my też musimy się tego wszystkiego uczyć, żebyśmy dobrze to wykorzystali. Myślę, że tyle. W sumie pamiętajmy. Drzwi, opuszczenie. Opuszczenie jest wtedy, kiedy przestajemy grzeszyć. Nie kiedy grzeszymy i mówimy, że wierzymy. Kiedy przestajemy grzeszyć, gdzie tylko Pan dociera, to są takie piękne siły od Pana, że człowiek może zrobić porządek z tym. Pamiętaj, to jest bardzo cenne, to jest Jezus. Bez Jezusa nikt nie umie zrobić porządku ze swoim życiem. Może jakieś rzeczy tam lekko poporządkować, ale ogólnie budowa i tak jest podupadła. Niech Bóg daje siły i Boże rozwiązanie. Ciesz się z tego, że Pan dał ci tą szansę. Raduj się z tego, wykorzystuj ten czas. On wie, w jaki sposób każdemu z nas pomóc. On wie, jak przeprowadzić nas przez to, na co napotykamy. Ale pamiętaj, twoje życie ma sens. Olbrzymi sens z powodu Jezusa Chrystusa, bo ono może pójść do wieczności. Pilnuj się Pana, wykorzystuj ten czas. Nie zmarnuj tego czasu. Bądź uczciwy, wierny. To się wszystko dokończy. To cały bałagan budowlany, który jest na ziemi, się dokończy. Ucz się budować zgodnie z Bożym Słowem. Nie buduj dla własnej pychy, dla dumy. Nie rób czegoś, żeby ludzie cię podziwiali. Rób to dla Pana w pokorze i uniżeniu. Jako ten, który niszczy wszystko, co przypisywałoby chwałę nam, ludziom. Aby chwała była tylko Ojcu i Synowi w jednym Duchu Świętym. Amen.